Zatrzepotało lasem obok nas. Jęk koni rozdziera powietrze. Padamy bezwładnie na igliwie przy lewym brzegu drogi. Gdzieś tam z przodu walczą główne siły naszej brygady, dając o sobie znać seriami karabinów maszynowych i głuchymi eksplozjami granatów. Rozglądam się wokół. Mamy tylko 7 koni. Mój gniadosz jest ciężko ranny w bok, mocno krwawi, patrząc na mnie przerażonymi oczami. Głaszczę go, poklepuję po szyi, pocieszam, żeby odpoczął. Choć wiem, że już nie wstanie na nogi. Co się właściwie stało? Skąd się wziął ten karabin maszynowy, który nagle rozpruł nasz szwadron, gdy gnaliśmy w pełnym pędzie w stronę pozycji brygady? Kule świszczą dalej wśród pochylających się nad nami krzewów. Nie może nawet podnieść głowy. Szukam wzrokiem rotmistrza. Jest kilka metrów dalej. Opatruje komuś ranę na głowie.
Tak rozpoczyna się opowiadanie Powinność, którego autorem jest dr Andrzej Chodacki, poeta, prozaik, laureat wielu konkursów, od niedawna członek Unii Polskich Pisarzy, Lekarzy. Dom Państwa Chodackich w Parczewie, jak całe to podlaskie miasto, otoczony zielenią, zaprasza, by rozmowę prowadzić na werandzie.
Ptaszki to śpiewają także.
Rzeczywiście ptaki słychać tutaj.
To jest bardzo fajnie, w ogóle jest bardzo cicho. Ogród otoczyliśmy drewnem, takimi pergolami wysokimi i wokół zieleń. Także o, dziękuję. I to jest fajna rzecz pod tym względem, że odpoczywamy sobie tu z żoną, sobie siedzimy na ławeczkach i odpoczywamy. A uważam, że człowiek powinien się otaczać ładnymi rzeczami, bo jeśli otoczony jest betonem czy jakimiś takimi brzydkimi kamienicami dookoła, tak jak te mury, Łódź, Warszawa.
Bloki. Pan studiował w Łodzi?
Tak, Wojskowej Akademii Medycznej, jestem wojskowym lekarzem.
I skąd ten Parczew?
Szukałem miejsca, były 4 okręgi wojskowe wtedy. To było w 96 roku, kiedy ukończyłem akademię i wtedy właśnie szukałem tego okręgu, który byłby blisko mojej rodziny. Na południe się urodziłem w górach i wychowałem. Więc to był krakowski okręg wojskowy. W tym krakowskim okręgu były 3 szpitale, Lublin, Przemyśl i Kraków. Kraków odpadał, bo był zadymiony, a my planowaliśmy już ciążę. Nasza córka wtedy już była poczęta, więc chciałem jakiegoś spokojnego miejsca.
Ta, która nam przyniosła herbatkę.
Tak, 18 lat, tak. Natomiast Przemyśl to było dla mnie koniec świata trochę, takie trochę daleko. I Lublin mi się wydawał najładniejszy. Pojechałem, znalazłem pracę żonie bardzo szybko.
I wylądowali Państwo w Parczewie.
Jesteśmy w Parczewie od 15 lat, od 2000 roku i jesteśmy zadowoleni.
Ten dom z ogrodem jest koło szpitala.
100 metrów czy 200, także mam 5 minut do pracy, dosłownie. 5 minut do gabinetu od domu.
Proszę powiedzieć, czy to przyszedł lekarz z takimi ambicjami literackimi, czy one się tutaj na tej ziemi zrodziły?
Ja pisałem od bardzo małego, już od bardzo młodego wieku. Śmiali się moje rodzeństwo, mam trójkę rodzeństwa, śmiało się, że ciągle piszę jakieś książki, prawda? I te książki to były takie malutkie zeszyciki, które sklejałem, zszywałem i ciągle coś w nich pisałem. Także to nie jest tak, że... Zresztą nie wiem, czy to byłoby możliwe, żeby ktoś padł po 40 lat na pomysł, że zacznie pisać. Ja po prostu taką potrzebę czuję pisania i piszę impulsowo, czyli w tych momentach. Tak. W tych momentach, kiedy przychodzi mi coś do głowy, ta historia już się układa w głowie od razu i praktycznie jest gotowa. Wtedy wystarczy tylko ją przenieść na papier. Podam przykład prosty. Jeżdżę do takiego pacjenta, 91 lat, pułkownik Armii Krajowej, tutaj niedaleko do Czeberak, Józef Naumiuk. I przyjeżdżałem do niego wiele razy, bo na każde urodziny, imieniny zakładam mundur galowy, rogatywkę i jadę do niego z żoną, z kwiatami na imprezę. Spotykają się tam oczywiście tacy sami żołnierze w tym samym wieku, czyli 90-okołolatki. To jest ciekawa w ogóle gromada ludzi, takich bardzo, bardzo barwnych postaci, przewspaniałych. I opowiadają, prawda? Opowiadają swoje historie z wojny, działań Armii Krajowej, z działań w lesie i mi się w tym czasie budują opowieści o nich od razu. I tylko zajeżdżam do domu i zaczynam pisać. I powstają kolejne opowiadania.
Czyli właściwie praprzyczyną uprawiania przez pana literatury jest rodzaj reportażu, bo oni panu sprzedają pewną historię.
Tylko, że ta historia jest zawsze beletrystyczna, czyli fabularyzowana, prawda? Czyli z perspektywy człowieka, który ją przeżywał. Nie umiałbym opisać dokumentalnie czegoś. Zdarza się, że ktoś opowiada mi jakąś historię, wiedząc, że pisze, ale najczęściej to ludzie opowiadają po prostu swoje życie, a mi się budują od razu obrazy z tego życia. Od razu mi się budują obrazy w głowie, wyobraźni. Też kolejny przykład, ksiądz proboszcz Dębowej Kłody. Opowieść jest tutaj w książce drugiej, mojej właściwie trzeciej, kolejnej.
Pod tytułem?
To jest opowieść, to jest pierwsze opowiadanie pod tytułem Stał się cud. Ksiądz Tomasz Kostecki zaprosił nas do siebie na plebanie, na takie zwyczajne spotkanie, kolację, prawda?
W Dębowej Kłodzie, a nie w Parczewie, bo w tej chwili słyszymy dzwony z kościoła w Parczewie.
Tak, z kościoła w Parczewie, tak, tak. Zaczął opowiadać, mówi, że bardzo często używa tego przykładu, tego człowieka, który 50 lat modliła się za jego żona i po 50 latach w wyniku tej modlitwy, gorliwej modlitwy, on się nawrócił. A był wrogiem właściwie kościoła, walczył z kościołem prawie na noże, wyrzucał proboszcza regularnie ze swojego domu, kiedy przychodził na kolędę. I tam w pewnym momencie pojawił się ksiądz Tomasz Kostecki jako młody wikariusz tej parafii właśnie. I patrzy na jego ściany, tam są przepiękne obrazy, po prostu ogromnym talentem wykonane obrazy, bo on w Warszawie mieszkał, tylko przyjechał jakby do małej wioski. Tam się ożenił, tam został. I ksiądz Tomasz, zainteresowany tym, jakby słyszy wewnętrzny głos, żeby spojrzeć na te obrazy. Ta Matka Boska jeszcze stała, wskazywała ręką na te obrazy. To coś po prostu niesamowitego, to cała historia. O, figura Matki Boskiej. I on za tą ręką patrzy na te obrazy i mówi, Boże, jakie to piękne. Toż to namalował, przecież to jak Kossak. I wszystko nagle, i ten człowiek zaczyna topnieć, jego gniew, jego wzburzenie zaczyna topnieć po prostu w oczach. I nagle mówi ksiądz wikariusz, może siądzie, może herbatką poczęstuje. No żona jak to usłyszała, to mało się nie przewróciła, że po tylu latach walki, regularnej walki prawie na noże z proboszczem, kiedy go wyrzucał z domu fizycznie prawie, mieli natury może obaj takie, może zdecydowane, prawda, charaktery mocne. A ksiądz Tomasz podszedł inaczej po prostu.
Tylko kilka dni zostało do środy Popielcowej. Ksiądz Tomasz podjął ważne decyzje, więc dzień przed wizytą wcale nie mógł zasnąć. Jakże trudno było przejść te 2 kilometry z plebanii do środka wsi, gdzie stał dom Grzegocińskich. Gdy ksiądz Tomasz stanął przed zdobionymi drewnianymi drzwiami, dochodziła 17. Boże, prowadź, szepnął kapłan i otworzył drzwi. Ksiądz Tomasz, jakże miło, a ja nowy obraz. Tu przerwał, przyglądając się uważnie twarzy wikariusza. Co też, księdzu? Stało się coś? Ach, drogi panie Stanisławie. Kapłan usiadł ciężko przy stole. Stało się. Stało. No, ale niechże ksiądz mówi. Zaradzić trzeba. Tak trudno mówić. Trudno wypowiedzieć. Ależ musi ksiądz, nalegał malarz. Zawsze rozwiązanie można znaleźć. Biedzie zaradzić. No, bardzo proszę. Ach, bo widzi pan, panie Stanisławie, zaczął ksiądz i rzucił przelotne, błagalne spojrzenie w kierunku figury Matki Boskiej. Co by pan zrobił, gdyby się pan dowiedział, że pana serdeczny przyjaciel jest śmiertelnie chory, a pan zna lekarza, który może go wyleczyć? Dałbym adres tego lekarza, ba, sam bym przyjaciela tam powiózł, żachnął się Grzegociński, jakby chciał podkreślić, że sprawa jest oczywista. A kiedy ten pana przyjaciel nie zechciałby pojechać i odmówiłby leczenia, no próbowałbym nakłaniać, perswadować. A gdyby to wszystko zeszło na niczym, no byłoby mi przykro. No, tak właśnie i ja się czuję. Drogi panie Stanisławie, ale nie bardzo rozumiem. Bo tym przyjacielem jest pan, oznajmił cicho ksiądz. Tak pana traktuję od pierwszej wizyty w tym domu. A tu Wielkanoc się zbliża. Największe chrześcijańskie święta. A panu spowiedzi nie był. Smutek mnie ogarnął wielki. Gorzki czas mnie czeka. bo zamiast radować się ze zmartwychwstałego, ja płaczę nad moim przyjacielem.
I wie pani, i wtedy ten malarz spojrzał zupełnie inaczej, spojrzał na księdza, jakby nie dowierzał zupełnie, że takie słowa mogły paść. Szukał fałszu, szukał podstępu, nic takiego nie znalazł, tylko szczerość w oczach tego młodego księdza, który chce ratować drugiego. I złamał się, i w pewnym momencie się złamał. I powiedział tak, dobrze, niech ksiądz idzie po Jezusa, a ja się przygotuję.
Będę najpóźniej za pół godziny. Złapał jeszcze Stanisława za rękę i zajrzał mu w odmienione, spokojne teraz oczy. Niech ksiądz idzie, dodał cicho malarz. Będę gotowy. Dzwony kościelne zaczęły bić przed mszą wieczorną. Krystyna, łkając, wycofała się do kuchni. Wikariusz poczuł, że kręci mu się w głowie, ale przełamał słabość i ruszył do wyjścia. 30 minut. Rzucił jeszcze przez ramię i zniknął w drzwiach.
Ksiądz miał 2,5 kilometra około. To biegł prawie, żeby się nie rozmyślił człowiek. I tego dnia się człowiek wyspowiadał, ten malarz, a za kilka miesięcy potem umarł. Księdza już nie było wtedy, Tomasza tam. Odwołany został do innej parafii. Żona przyjechała do niego, upowiadamiając go, że zmarł z taką ogromną ulgą też i wdzięcznością.
Zanim przyjechałam dzisiaj do pana doktora, to byłam u moich przyjaciół w Parczewie i tak przy stole opowiadano mi, że czytał pan na którymś spotkaniu parczewskim, czy przytaczał pan taką opowieść właśnie też z tych okolic, o jakiejś torpedzie, o
tak,
statku.
Tak, już opowiadam. No sytuacja też niesamowita, bo też zupełnie przypadkiem opowieść pani Krystyny Jarosz. Ona mieszka obok Sosnowicy, niedaleko Sosnowicy. To jest już starsza osoba, też ta pani ma około 90 lat, była nauczycielką. Jako dziecko, 12-letnia dziewczynka, chyba miała około 12 lat, została wywieziona przez Sowietów głęboko na Syberię. Stamtąd ewakuowana przez Anglików statkiem z Teheranu przez Morze Arabskie i tam na Morzu Arabskim zaatakował ich japoński okręt podwodny. Konkretnie namierzyłem, jaka to była łódź, która mogła w tym czasie operować i starałem się wszystkie fakty wcześniej poznać, zanim zacząłem pisać. Oczywiście ona opowiedziała mi też wiele. Nawet przypomniała sobie mundury, jak wyglądały Anglików, jak kapitan się zachowywał. I to była sytuacja no, zupełnie też niesamowita. Dlaczego? Otóż ten okręt miał ochronę oczywiście, to były małe fregaty plus jeden niszczyciel, ale no, przeciwko łodzi podwodnej, która dysponuje torpedami, a która strzela z 1,5 do 2,5 kilometrów, no to trudno, żebyśmy mówili o wielkiej ochronie. Więc w momencie, kiedy zauważono łódź, to oczywiście niszczyciel próbował ją za pomocą min głębinowych zniszczyć, ale to się nie udało. Łódź opłynęła ich pod spodem, wynurzyła się i oddała strzał z torped. I w tym momencie kapitan okrętu tak bardzo przezornie ustawił się dziobem do tych nadlatujących w wodzie torped, tak że one odbiły się od burty, a jeden z niszczycieli trafił u okręt podwodny w peryskop. Peryskop. Nie, wie pani, jakby, ma pani powiedzieć, jeżeli okręt podwodny atakuje z 1,5 kilometra, czyli jest oddalony 1,5 kilometra, to trafienie z pocisku, małego pocisku działka w peryskop można porównać do jakbym ja próbował z 10 metrów żyletką trafić we włos. No po prostu coś zupełnie niemożliwego. Na czystym oceanie, kiedy jest płyta praktycznie gładka, peryskop 1,5 kilometra i trafiony jest z pocisku. No to jest to, snajper nie byłby w stanie trafić z najnowszej broni, w peryskop, który wie pani, no ma to powiedzmy 50 czy 40 centymetrów średnicy. Tak się stało. Dlaczego? Bo w tym czasie, na tym okręcie byli sami Polacy, około 500-600 osób i toczyła się msza. Wojskowy ksiądz zaczął mszę, kapelan. I dokończył mszę, doszło do tego trafienia łodzi, łódź się wycofała. Została uszkodzona i wycofała się. I przetrwali.
doktorze, zanim tu przyjechałam, przysłał mi pan jeszcze e-mailem podziękowanie nadesłane z Buenos Aires?
Tak, tak. To jest...
Od jakiejś osoby, która jest rodziną jednego z bohaterów pana najnowszej powieści.
Pani profesor Wira Syriańska-Wok. To jest, no można powiedzieć, światowej klasy poetka, która jednocześnie była profesorem kilku uczelni amerykańskich. Obecnie na emeryturze ma 89 lat. Historia zaczęła się przedziwnie, no bo Tadeusz Karabowicz, mój przyjaciel, kiedyś rzucił zupełnie tak jakby przy okazji naszej rozmowy: wiesz Andrzeju, taka pani profesor, ja tłumaczyłem jej wiersze, jej ojciec lekarz zginął w Dreźnie w 1945 roku, operował człowieka i zawalił się na jego dach sali operacyjnej. Wie pani, tak ta sytuacja, to jedno zdanie, tak trząsnęło mną.
No w końcu lekarz.
Tak. I zginął operując człowieka. Nie zszedł do schronu, nie zgodził się. Cała obsada szpitala była w schronie. On powiedział, że nie zostaje. Została z nim pielęgniarka, został żołnierz i ten pacjent. I wszyscy zginęli w tej sali operacyjnej, bo tam właściwie, wie pani, zna pani historię.
Tak.
Drezno zostało wypalone do gołej ziemi, tam 70% zniszczeń, niektórych 100% miejscach zginęło około 100 tysięcy ludzi spalonych właściwie przez Anglików. Anglicy bardzo precyzyjnie z 6 km zrzucali bomby w promieniu do 100 metrów trafiali, więc to precyzja mordowania ludzi była wtedy niesamowita. Większość z tych ludzi oczywiście spalono żywcem, bo tam był 1000-stopniowy żar. To było tak zwane tornado ogniowe, coś czego nigdy w naturze nie było do tej pory, nigdy. To było największe tornado ogniowe w historii XX wieku. Analizując tą sytuację, bo wiele przeczytałem i obejrzałem na ten temat, zanim zacząłem pisać, zorientowałem się, że miasto było całkowicie bezbronne, co jest prawdą historyczną. Nie było żadnej obrony przeciwlotniczej, żadnych żołnierzy, żadnego znaczenia militarnego. Drezno było Florencją Północy, czyli było miastem pięknym, miastem sztuki, takim jak Oxford dla Anglików. To było miasto wyjątkowe. Miasto teatrów, miasto oper. To wszystko funkcjonowało, chodziło. Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do takiego barbarzyńskiego czynu, czyli że Anglicy spalą miasto, takie miasto kultury, jakim było Drezno. I tam właśnie trafił pan doktor Ostap Michał Syriański ze swoją rodziną, ponieważ uciekał przed bolszewikami. Był jeden z najlepszych chirurgów wtedy, dlatego od razu trafił do największych klinik drezdeńskich. I tam w nocy z 13 na 14 lutego 1945 roku ten sławetny nalot, który trwał godzinę łącznie, bo to wszystko policzyłem, dwa naloty angielskie w nocy, trzeci nalot na następny dzień amerykański, który dobił to miasto jeszcze, plus amerykańskie myśliwce, które latały i zabijały ludzi po ulicach, cywilów, no bo tam nie było żołnierzy. To wszystko razem, plus ta opowieść pani profesor. Pani profesor co 2-3 dni dopowiadała mi nową historię. Czy pan doktor tak by powiedział? Czy pan doktor tak by zrobił? A tata ewentualnie myślałby inaczej. Budowałem opowieść, wchodząc w rolę doktora Syriańskiego.
12 lutego późnym popołudniem doktor Syriański wracał zmęczony do swojego domu przy Franklinstrasse. Syreny alarmowe milczały od wielu dni. Nikt nie myślał poważnie, że alianci mogą zbombardować Drezno, stolicę Saksonii i kolebkę kultury Niemiec. Kiedy na przełomie roku rozeszła się plotka, że działa przeciwlotnicze, które miały bronić nieba nad Dreznem, zostały przetransportowane na wschód, doktor uśmiechnął się gorzko. Miasto wystawione jak na talerzu, komentował podczas obiadu, odcinając krótkim, precyzyjnym cięciem kawałek steku. Przecież to Drezno, uspokajała go wtedy żona. To tak jakby Niemcy chcieli zbombardować Oxford. To byłoby niedorzeczne. Wojna jest niedorzeczna, moja droga, odpowiedział na to lekarz, ale patrząc na swoje piękne córki złagodniał. Cieszmy się wspólnym posiłkiem. Pieczeń jest naprawdę wyśmienita. Dziś wchodził do domu szczególnie wyczerpany. Wiele godzin spędził przy stole operacyjnym nad młodym mężczyzną, w którego sercu tkwił odłamek bomby. W umyśle lekarza zagnieździł się jednak niepokój płynący z wypowiedzianych przed operacją słów. W miejscu skaleczonym wojną nie można zbyt długo pozostawać w cieniu. Wcześniej czy później przyjdzie się opowiedzieć radykalnie za Bogiem lub diabłem. No przecież Syriański nie miał tu żadnego wyboru. Wypowiedział te słowa całkowicie automatycznie i świadomie, rozumiejąc, że ten młody angielski chłopak też ma matkę, ojca, też go kochają i czekają, by wrócił z wojny i to nie w czarnym worku. Pochylił się nad poszarpaną klatką piersiową żołnierza i pomyślał: ukochany Boże, błagam Cię o ratunek dla niego. Ja nie mogę już nic zrobić. Prowadź moje ręce, abym mógł mu pomóc. A jeśli zażądasz za to ofiary ze mnie, oto jestem.
Powiedzmy o tytułach. Ta powieść o doktorze...
Tak, nazywa się Doktor Syriański.
Zbiór opowiadań.
Zbiór opowiadań, właśnie pierwszą moją książką, są pejzaże tęsknoty. To jest książka z poezją i z fotografią. Poetyckie takie moje przemyślenia z ostatnich gdzieś około 20 lat. Na tym właściwie zakończyłem moje wypowiadanie się poezją. Od tej pory wypowiadam się wyłącznie prozą. Druga książka 2013 są opowieści ze świata. 25 opowiadań. Pierwsze opowiadanie to jest opowiadanie o dziadku mojego wydawcy, właściciela wydawnictwa Lena z Wrocławia, które wydało te dwie książki. Adamie Lazarowiczu, który życie poświęcił, zamordowano go w więzieniu po 3 latach procesu, bo był jednym z dowódców Organizacji Wolność i Niezawisłość. No wtedy oczywiście takie były właśnie sposoby jakby na całe te grupy Armii Krajowej Wolność i Niezawisłość wyłapywano i mordowano, to wiadoma sprawa. No i taką śmiercią niestety tragiczną zginął. To jest kolejna 2014, Wyczekując dnia.
Z tym ślimakiem, tak, liściu.
Tak, to jest zdjęcie mojej koleżanki Anny Lewiak, która publikuje zdjęcia w takiej dużej galerii internetowej, w której ja publikuję własne. Zresztą w ogóle po drugiej książce, trzecia, wydawało mi się, że powinna być zielona. Czyli las, ślimak.
Tak, podobno do tego otoczenia parczewskiego, w którym się znajdujemy teraz.
Tutaj jest taka cisza, właśnie spokój, nie słychać świata takiego gwaru, prawda, ulicznego, także jest bardzo przyjemnie, żeby odpoczywać. Część tych opowiadań powstawało przy tym stole też tutaj na tarasie.
Na werandzie, tak, na tarasie. Ale proszę powiedzieć o miejscu, jakie właśnie pisanie zajmuje w Pana życiu. Jak Pan powiedział, obowiązki lekarza w dalszym ciągu, prawda? Szpital niedaleko.
Tak.
Ale to pisanie się rozrasta.
Powiem w ten sposób. W moim życiu najważniejszy jest Bóg. Na drugim miejscu moja żona, moje dzieci, praca, a pisanie dalej, zupełnie dalej. Także ja muszę jasno powiedzieć, że pisanie nigdy nie będzie stanowić istotnego jakby elementu mojego życia, bo to jest ogromna przyjemność dla mnie, ogromna, bo ja wielką radość mam z pisania. Ale jeżeli bym przerwał jutro, czyli jutro przestałbym widzieć potrzeby pisania, nie zauważyłbym zbyt mocno zmiany w moim życiu. Choć na razie pisze mi się doskonale, bo piszę drugą powieść. Ale to wszystko przy okazji niejako. Ja ciągle mówię przy okazji. Ja nie siadam jak Hemingway i nie otaczam się papierami i nie piszę non-stop parę godzin. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Ja teraz, w tym momencie, czasami piszę raz na tydzień przez 15 minut, 20. Ale ja nie mogę powiedzieć, że to jakoś mnie pochłania, czy mnie zagarnia, czy wywraca priorytety moje do góry nogami. Absolutnie nie. I może dlatego, ponieważ mam radość ogromną, a nie obowiązek, czy przymus, czy imperatyw, tylko radość ogromną z pisania, może dlatego tak mi się fajnie pisze.
Bohaterem dzisiejszej audycji z cyklu Okienko Literackie był dr Andrzej Chodacki z Parczewa. Fragmenty tekstów literackich czytał Jarosław Zoń. Audycję przygotowała Maria Brzezińska. Akustycznie zrealizował Piotr Król.